Panie profesorze, czy po 200 latach wiemy już wszystko o Bismarku, o żelaznym kanclerzu?
Sądzę, że o ludziach kontrowersyjnych, którzy zawsze budzili emocje, nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że wiemy o nich wszystko, ale w przypadku Bismarcka sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana i złożona, ponieważ on ma swoich zwolenników, którzy sądzą, że go rozumieją, ma swoich przeciwników, którzy sądzą, że go rozumieją, a są tacy intelektualiści w Niemczech, którzy uważają, że nie ma właściwie Niemców, którzy by rozumieli Bismarcka. To czy my, Polacy, go rozumiemy.
A czy ostatnie kilkadziesiąt lat, nazwę to tej najnowszej naszej historii, zmieniło postrzeganie, jeśli chodzi o to, jak Polacy patrzą na Bismarcka?
No właśnie niekoniecznie, ponieważ my wszyscy posługujemy się skrótami myślowymi. Wiadomo, na przykład mówimy, wszyscy kradną, chociaż nikt nie wierzy, żeby wszyscy, ale większość, no to wszyscy, dla skrótu myślowego. Istnieje coś takiego jak kontynuacja niemieckiej historii. Niektórzy chcą wierzyć, że niemiecka historia była bardzo konsekwentna i że jednym z rozdziałów jest Bismarck, ale następnym już jest Adolf Hitler. I to właśnie jest najgrubsze i co tu dużo mówić, najgłupsze uproszczenie.
Czy Bismarck nienawidził Polaków?
No właśnie, to jest całkiem opacznie postawiona kwestia. Nawiasem mówiąc, ona ma podstawy, o ile może mieć podstawy, w jednym zdaniu, które w życiu wypowiedział o tym, że bicie Polaków, że mam dla nich współczucie. To jest zdanie wzięte z listu do siostry, ale nawet w tym zdaniu nie ma słowa nienawiść. To był neurotyk, człowiek emocjonalnie niezrównoważony, jakkolwiek by to zaskakująco nie brzmiało, który wielokrotnie podkreślał w listach, w rozmowach, że on nienawidzi, na przykład Windthorsta. Windthorsta, przypomnę, Niemca, szefa Centrum Partii Katolickiej, czyli poprzedniczki dzisiejszej CSU, ale nigdy nie powiedział, że nienawidzi Polaków. To jest źle postawiona kwestia. Ja nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że on nie lubi Polaków. Nie wiem, czy można powiedzieć, że lubił. Nie w tych kategoriach bym to brał. Bismarck był przekonany, że odbudowa Polski byłaby geopolitycznym nieszczęściem dla Zjednoczonego Państwa Niemieckiego, bo to państwo zostało zjednoczone przez Prusy. A Prusy wyrosły na ziemi nieniemieckiej. Nazwę wzięły od plemion pruskich, które sąsiadowały z Polakami. Dla niego odbudowa Polski musiałaby właściwie zakwestionować podstawy geopolitycznego porządku. To był człowiek bardzo dobrze wykształcony, nadinteligentny, jednocześnie emocjonalnie, muszę to stale podkreślać, niezrównoważony. Nawiasem mówiąc, bardzo często płakał, do czego się przyznawał. To jest też coś, co dzisiaj ludzi zaskakuje, jak to taki chłop wielki płakał. No płakał.
No, był romantykiem w gruncie rzeczy. Pisał piękne listy do swojej żony.
To jest poezja miłosna właściwie, no może proza miłosna, ale jestem przekonany, że na Nobla literackiego by zasłużył i Niemcy dzisiaj słusznie uważają go za jednego z najwybitniejszych niemieckich stylistów. Pięknie pisał na przykład o przyrodzie. Świetnie się znał na przyrodzie, był przyrodnikiem, mógłbym powiedzieć amatorem. Te jego opisy, jak wygląda las, jak wyglądają krzewy, jak wyglądają drzewa, które kochał.
Skoro już przyjęliśmy, że nie można mówić o tym, że Bismarck nienawidził Polaków, to odwrócę to pytanie. Czy Polacy coś zawdzięczają Bismarckowi?
No, to jest pytanie bardzo ciekawe, takie prowokacyjne nawet. Ja tylko jeszcze dodam, że mało kto jednak wie, że on się uczył języka polskiego, że do swojej żony w listach czasem po polsku pisał bezbłędnie Czarna Kotko, ponieważ ten zwrot Czarna Kotko uważał za miły. Pisał też miła duszko do żony, do siostry, natomiast pisał często malinko, malwinko. Lubił te słowa. Podkreślam to nie bez powodu, ponieważ nikt chyba sobie nie potrafi wyobrazić Adolfa Hitlera, który do Ewy Braun pisze miła duszko. A jeśli tak, to znaczy, że o coś zupełnie innego chodziło, że za tą niechęcią polityczną wcale nie musiała iść nienawiść biologiczna, psychologiczna, jakakolwiek inna, bo możemy ostatecznie przyjąć teorię, że Hitler zoologicznie, jak to kiedyś mówiono, nienawidził Polaków. On się brzydził Polakami. O Bismarcku tego nie można powiedzieć, zwłaszcza, że Bismarck ulegał też, jak wielu hakatystów, mitowi pięknej Polki. No, mogę powiedzieć tyle, że to jest przekorna teza, to jest teza, którą Norman Davies lubi głosić, że on nas zahartował. Oczywiście on zahartował też Niemców. Nie miejmy tutaj złudzeń. To nie było tak, że wszyscy go kochali. Zaczęli go kochać, gdy znalazł się na emeryturze. Wtedy większość już go kochała. Jak umarł, to prawie wszyscy. No ale potem wszyscy prawie przekonali się i uwierzyli, że polityka oznacza skuteczność. A polityk skuteczny, numer jeden wtedy na świecie, w Europie na pewno, to był Otto von Bismarck. On więc Niemców zahartował do tego stopnia, że oni zaczęli się profesorowie lubować w rekwizytach i akcesoriach wojskowych. Przypominam, że Bismarck nie był żołnierzem, a wszędzie na pomnikach paraduje w mundurze, także w Poznaniu.
Poszukajmy śladów Bismarcka w Poznaniu. Mieliśmy ulicę Bismarcka, restaurację, tunel Bismarcka, no i mieliśmy pomnik. Restauracja dość szybko splajtowała, bo była za duża i zbyt kosztowna. I historia pomnika też jest bardzo ciekawa.
Ale jeszcze ciekawsza jest historia innego pomnika. Tak naprawdę to można obejrzeć oryginalny pomnik Bismarcka w całości, w jakichś 60%. On stoi na tyłach kościoła w Miastku, niedaleko Warcina leży. W Warcinie jest jedyny w oryginale zachowany pałac Bismarcka. Rzecz w tym, że pomnik Bismarcka stał w Miastku na placu. Po 1945 roku przesunięto pomnik w stronę kościoła i go zmodyfikowano. Krótko mówiąc, to jest dzisiaj Chrystus Król, ale tak od 1 metra w dół, bo niżej jest to Otto von Bismarck. Cokół jest dokładnie ten sam. Natomiast ten pomnik poznański to był już za Drwęskiego, prezydenta pierwszego Poznania, który najwyraźniej zgodę wyraził na to, żeby ten pomnik został naruszony, a nawet obalony, do czego się nigdy zresztą nie przyznał, no bo nie chciano zadrażniać stosunków z Niemcami. Jakkolwiek już wtedy byli tacy, którzy uważali, że porządnie rzecz zrobiona, że przynajmniej cokół można byłoby ocalić, że łatwo byłoby Bismarcka na kościuszkę przerobić. No, nic z tego się nie stało. Cokół też ostatecznie obalono, bardzo solidny, bo tam był napis Bismarck.
No i ostatecznie z tego, co przeczytałam, został przetopiony i powstał z tego później pomnik Chrystusa Króla.
No to jest taka historia, co do której prawdziwości nie jestem w 100% przekonany.
A podobnie też można powiedzieć, że to legenda, jeśli chodzi o to przetopienie samej głowy na figurę Jana Baptysty Quadro.
Ja żadnych dowodów 100% na to nie mam. Ale jeśli tak mówi legenda, to ja legendzie chętnie sprzyjam, ponieważ legenda jest poezją życia.